A w tych faktach ustalenia śledczych w sprawie śmiertelnego wypadku 26-letniego motocyklisty prokuratura sprawdza, jaki związek z tragicznym zdarzeniem miała Małgorzata Gersdorf. W jakiej walucie unijne firmy powinny rozliczać się z Rosją za gaz? O wytycznych Komisji Europejskiej opowie nasza korespondentka. Festiwal filmowy w Cannes rozpoczęty. Na ceremonii otwarcia niespodziewanie przemówienie wygłosił Wołodymyr Zełenski. Biegły wykona dokładną analizę wypadku, w którym przed miesiącem na trasie S8 pod Zambrowem zginął 26-letni motocyklista. Taka decyzja zapadła w śledztwie, które ma wyjaśnić udział byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf i jej męża Bohdana Zdziennickiego w tym tragicznym zdarzeniu. Na jakim etapie jest to śledztwo? O tym Tomasz Skory.
Udało się ustalić i przesłuchać już kilkanaście osób jadących zarówno za małżeństwem sędziów i motocyklistą, jak poruszających się w przeciwnym kierunku. Dzięki ich zeznaniom ustaleniom policji i nagraniu z kamery włączającej się właśnie do ruchu ciężarówki powstał obszerny materiał, którego analiza ma być przekazana biegłemu w dziedzinie ruchu drogowego. Ekspert ma sporządzić tak zwaną rekonstrukcję czasowo-przestrzenną wydarzeń, które doprowadziły do śmierci motocyklisty. Śledztwo zmierza do wyjaśnienia przyczyny utraty przez niego panowania nad kierownicą i czy nie ma ona związku z zachowaniem prowadzącego jadące przed nim Subaru Bohdana Zdziennickiego i podróżującej z nim żony. Śledczy mają też ustalić, czy nie doszło do karalnego nieudzielenia przez nich pomocy ofierze wypadku. Sama Małgorzata Gersdorf twierdzi, że nikt w Subaru nie zauważył żadnego wypadku.
To już 84. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Administracja Stanów Zjednoczonych omawia z rządami sojuszniczymi możliwe sposoby eksportu zboża przygotowywanego na eksport z Ukrainy, by zapobiec kryzysowi żywnościowemu. USA analizuje możliwości bezpiecznego eksportu żywności koleją, morzem i powietrzem. Zdaniem dyplomatów kwestia ta będzie jednym z głównych tematów rozmów podczas spotkania w ONZ w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego. Dziś i jutro w Nowym Jorku będzie mu przewodniczył sekretarz stanu USA Antony Blinken. Komisja Europejska wydała kolejne wytyczne dotyczące waluty, w jakiej unijne firmy mają płacić za gaz z Rosji, informuje nasza korespondentka w Brukseli. Co się zmieniło? O tym Katarzyna Szymańska-Borginią.
Nie ma nadal przyzwolenia, by płacić w rublach, chyba że taka płatność wynika z kontraktu. Komisja nie ma także nic przeciwko założeniu konta w Gazprombanku w euro lub w dolarach. Nowością wytycznych komisji jest to, że firmy powinny wówczas złożyć jasne oświadczenie mówiące o tym, że płacąc w euro lub w dolarach uważają, że jest to ostateczna płatność. Chodzi o to, żeby było jasne, że unijna firma nie płaci w rublach, a przewalutowania dokonuje Rosja. Komisja Europejska potwierdziła, że otwarcie drugiego konta w rublach w Gazprombanku, żeby płacić za gaz, jest złamaniem sankcji. Jeden z holenderskich dyplomatów powiedział mi, że holenderskie firmy otrzymały instrukcje od rządu, żeby nie płacić w rublach. Zapewnił również, że Holandia dostosuje się do wytycznych Komisji Europejskiej. Wątpliwości wciąż podnosi m.in. Polska, która uważa, że przyzwolenie Komisji Europejskiej na zakładanie nowych kont w Gazprombanku służy tylko Putinowi do siania chaosu i wprowadzania podziałów między krajami Unii.
Festiwal filmowy w Cannes rozpoczęty. Wydarzenie zainaugurowała światowa premiera filmu Final Cut Michaela Hazanavicjusa. Podczas gali otwarcia połączono się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Ten zaapelował do filmowców, by nie pozostawali obojętni wobec wojny. Potrzebujemy nowego Czeplina, który pokaże, że kino naszych czasów nie jest nieme. Mówił prezydent Ukrainy, nawiązując do kultowego filmu Dyktator, w którym Czeplin sparodiował Adolfa Hitlera. Jego przemówienie uhonorowano owacją na stojąco. W trakcie wieczoru honorową Złotą Palmę odebrał aktor Forrest Whitaker, znany m.in. z roli ugandyjskiego dyktatora Idi Amina w filmie Ostatni Król Szkocji. Artysta, odbierając statuetkę, nawiązał do bieżącej sytuacji na świecie. W ciągu ostatnich 2 lat niektórzy z nas stracili swoich bliskich w wyniku pandemii lub zostali zmuszeni do ucieczki do bezpiecznego miejsca z powodu inwazji i wojen, na przykład w Ukrainie, zaznaczył. W konkursie głównym Festiwalu w Cannes zmierzy się 21 produkcji. Będzie polski akcent, bo na Złotą Palmę będzie mieć szansę film Io w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. A na koniec jeszcze o niespodziewanej wizycie, jaką brytyjska królowa Elżbieta II złożyła na londyńskim dworcu Paddington. Monarchini uczestniczyła w otwarciu nowej linii szybkiej kolei miejskiej, nazwanej jej imieniem. O tym spektakularnym zdarzeniu opowie nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
Królowa pojawiła się na dworcu w towarzystwie jej syna, księcia Edwarda, premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona i burmistrza Londynu Sadiqa Khana. Jej obecność podczas uroczystości nie była wcześniej zapowiadana z uwagi na możliwe komplikacje zdrowotne, z jakimi boryka się monarchini. Linia Elizabeth przebiega wzdłuż Tamizy i jest szybkim połączeniem między wschodem a zachodem miasta. Została otwarta prawie z 4-letnim opóźnieniem. Jej budowa kosztowała prawie 19 miliardów funtów. Pierwsi pasażerowie będą mogli z niej skorzystać dopiero za tydzień, 24 maja.
A na rmf24.pl na zdjęciach i filmie możecie zobaczyć, jak pięknie i dostojnie prezentowała się królowa Elżbieta. W tych faktach to już wszystko. Ja już dziękuję za uwagę. Na kolejne o 5.30 zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.